Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki.
To kolejny odcinek mojego podcastu i drugi, który nagrywany jest w cieniu wojny. Wojny, którą putinowska Rosja od tygodnia prowadzi przeciw Ukrainie, ale i przeciw całemu wolnemu światu. Jak sytuacja wygląda po pierwszym tygodniu? Rosjanie sądzili, że uda im się swoisty blitzkrieg, ale z każdym kolejnym dniem widzimy, jak rosyjskie wojska wykrwawiają się coraz bardziej, a Ukraina, choć niewiarygodnie w tej wojnie cierpi, to pod przywództwem prezydenta Zełenskiego stawia bohaterski opór najeźdźcy. W ciągu tych 7 dni wojny zawiązała się ogólnoświatowa koalicja wspierająca Ukrainę zarówno humanitarnie, jak i militarnie. Udało się zmobilizować państwa Unii Europejskiej do wprowadzenia twardych sankcji. Firmy zrywają umowy z Rosją, a rosyjska gospodarka osiąga dno. Dziś to już są fakty. Ale przecież jeszcze kilka dni temu żadna z tych rzeczy nie była pewna. I trzeba to powiedzieć uczciwie na samym początku. Duża była w tym nasza rola, rola Polski, naszej szeroko zakrojonej kampanii dyplomatycznej, naszej presji na państwa Zachodu, aby reakcja Europy była szybka i zdecydowana. Polska jako pierwsza przystąpiła do budowy koalicji sankcji wobec Kremla. O realnym zagrożeniu ze strony Moskwy ostrzegaliśmy już od listopada, jeszcze kiedy Aleksandr Łukaszenka prowadził na naszej granicy ataki hybrydowe. Zachód długo nie wierzył w to, że Putin posunie się do otwartej wojny i bombardowania miast. Nie ustawaliśmy jednak w wysiłkach, żeby wyleczyć co po niektórych z tego fałszywego optymizmu. Najpierw już od listopada przeprowadziłem kilkanaście rozmów w wielu stolicach Zachodu. A kiedy już agresja zbrojna Rosji na Ukrainę stała się niestety faktem, biliśmy na alarm we wszystkich stolicach Europy. Kluczowe tu było spotkanie, które razem z prezydentem Litwy odbyliśmy w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem. Kilkanaście godzin później Niemcy zgodziły się wreszcie nałożyć na Rosję sankcje i wykluczyć rosyjskie firmy z systemu SWIFT. Wiedzieliśmy, że mamy mało czasu. Za wszelką cenę nie chcieliśmy dopuścić do tego, aby znów ziścił się scenariusz jak w czasie rosyjskiej agresji na Gruzję w 2008 roku albo w czasie zajęcia Krymu i części Donbasu w 2014 roku. Wszyscy pamiętamy, jak wtedy zachował się Zachód. Bierność, pasywność i brak spójnego, mocnego stanowiska sprawił, że Rosja właściwie mogła poczuć się bezkarna. Chcę też, żeby to było jasne. Owszem, Zachód uruchomił znaczące sankcje i to dobrze, ale to wciąż za mało. Zachód musi wobec Putina postawić konkretne warunki. Z każdym kolejnym dniem, w którym Putin prowadzi tę wojnę, pakiet sankcji powinien się rozszerzać. Z każdym dniem, bo jeśli Unia i Sojusz Północnoatlantycki nie zobligują Rosji do zaprzestania działań wojennych, to będziemy przyglądali się, jak umierają kolejni niewinni ludzie, a domy, przedszkola i szkoły pożera ogień wojny. Ale to nie wszystko. Wszyscy z rana widzieliśmy doniesienia o ostrzeliwaniu przez rosyjskie wojska elektrowni atomowej w Zaporożu. To już naprawdę globalne zagrożenie. Konsekwencje wojny Putina mogą nieść katastrofę dla całej ludzkiej cywilizacji. Odpowiedź Zachodu musi więc być bardzo, bardzo mocna. Prawda jest taka, że przez cały czas to właśnie słabość świata zachodniego była źródłem siły Rosji. A dla Putina ta słabość była jakby pretekstem, żeby coraz bardziej i bardziej nakręcać spiralę agresji. Więc apeluję, nie nazywajmy Putina szaleńcem. To zamazuje prawdziwy obraz sytuacji. Putin to nie szaleniec, to pozbawiony ludzkich odruchów zbrodniarz, ludobójca, który postępował i ciągle postępuje do bólu metodycznie. Przecież atak na Ukrainę to część dawno obmyślonego planu. Planu, który Rosja realizuje co najmniej od 15 lat. Gruzja, Krym, a teraz cała Ukraina. A przecież doskonale wiemy, że to dopiero początek. Wiedział to wiele lat temu prezydent Lech Kaczyński, ale wiedzieć nie chciała Europa Zachodnia. Tu jest drugi powód, dlaczego narracja o szaleńcu nie dotyka istoty rzeczy. To zdejmuje odpowiedzialność z tych rządów i z tych ośrodków decyzyjnych w Europie, które przez lata robiły z Putinem interesy. Przecież tę rosyjską machinę wojenną ktoś sfinansował. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Dziś najwyższy czas, byśmy wyrobili w sobie kulturę strategiczną. To myślenie w kategoriach najlepiej pojętej suwerenności. i jest na to ogromna szansa. Pierwszym krokiem jest tutaj działanie w obszarze krajowym, czyli przede wszystkim reformowania i modernizowania polskiej armii. Zaledwie wczoraj, w czwartek, na posiedzeniu Sejmu dyskutowana była ustawa o obronie ojczyzny. Przedstawiał ją także prezes Jarosław Kaczyński. Założenia ustawy są oczywiste. Zagwarantować to, abyśmy mieli armię na miarę trzeciej dekady XXI wieku, na miarę współczesnych wyzwań. Dlatego po ostatnich poprawkach na rozwój armii zamierzamy od przyszłego roku przeznaczać 3% PKB. Będziemy dążyć do nowoczesnego, licznego, rozwiniętego technologicznie i w pełni uzbrojonego wojska. Bo przykład Ukrainy mówi nam jedno. Na pomoc sojuszników mogą liczyć tylko ci, którzy są w stanie wytrwać, jak najdłużej prowadzić samodzielne działania operacyjne. I to jest pierwszy krok, ale jest też drugi krok, związany z działaniem na poziomie międzynarodowym. I muszę powiedzieć, że sam wśród przywódców europejskich widzę, że są oni autentycznie wstrząśnięci tym, co Kreml robi narodowi ukraińskiemu. Każdego dnia odbywam w tej sprawie spotkania i rozmowy ze światowymi liderami. Ale szczególnie mocno zapamiętałem spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem w Rzeszowie i nad granicą polsko-ukraińską. Razem rozmawialiśmy z uchodźcami z Ukrainy i nie mam słów, żeby opisać tamte odczucia, ale mogę powiedzieć jedno. Takie spotkanie odmienia człowieka. Wiem, że równie mocno jak ja rozmowami z uchodźcami poruszony był Charles Michel. I wiem, że tylko autentyczny odruch serca może sprawić, że dojrzejemy do realizacji takiej polityki, jaka jest dzisiaj potrzebna. I powtarzam, jej absolutnie podstawowym elementem są sankcje. I tu nie ma miejsca na ustępliwość. Unia Europejska musi uderzyć z całą mocą. Jeśli odcinamy bankom dostęp do systemu SWIFT, to wszystkim, bez wyjątków. Pojawiły się informacje, że Unia zostawia otwartą furtkę dla Sberbanku i Gazprombanku. To tak, jakby przy budowie tamy zaplanować w niej od razu dziurę. Zamiast uniknąć powodzi, tylko ją lekko spowolnimy. W rozmowie z Sundarem Pichajem, szefem Google'a na świat, powiedziałem wprost: z tyranami nie można robić business as usual. I cieszę się, że nie tylko państwa, ale coraz więcej prywatnych firm dostrzega, że zysk to nie wszystko. Ale nie możemy się zatrzymać. Czas na jeszcze bardziej radykalne kroki. Blokada dostaw węgla z Rosji do Unii Europejskiej to konieczność. Musimy wyrwać się z tego zaklętego kręgu zależności od rosyjskich węglowodorów. Bo z jednej strony pomagamy Ukrainie, a z drugiej strony nadal do Rosji, do Kremla, do Putina płyną miliony euro za węgiel, gaz i ropę. Polska jest gotowa choćby od zaraz nałożyć embargo na rosyjski węgiel. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Nie mamy wyjścia. Musimy walczyć z rosyjską gospodarką, która jest przestawiona na tory wojenne. Zwykli Rosjanie powinni odczuć, że polityka Putina jest katastrofą dla samej Rosji. Wiele osób pyta mnie, czy to właśnie zwykli Rosjanie powinni płacić cenę za politykę Putina. Jeszcze raz powtarzam, nie mamy innego wyjścia. Nie ma we mnie żadnej nienawiści do Rosjan. Niestety prawda jest taka, że wielu z nich popiera reżim Putina, ale nawet jeśli oni nienawidzą nas, to my nie możemy być tacy jak oni. A i wśród Rosjan są tacy, którzy milczą ze strachu, bo Putin sam przecież terroryzuje swój naród. Ten nacisk od wewnątrz jest ważny, aby osłabić dyktatora z Kremla. Rosjanie i rosyjskie elity powinny zrobić wszystko, by zmusić Władimira Putina do zatrzymania machiny wojennej, a potem do ustąpienia. Mam nadzieję, że ten cichy głos sumienia w samej Rosji też zacznie wybrzmiewać coraz mocniej. Ale ta nadzieja nie może nam zastąpić działania. Oprócz sankcji, miażdżących sankcji, absolutnie kluczową sprawą jest dziś plan wsparcia dla Ukrainy nie tylko na najbliższe tygodnie, ale na najbliższe lata. Mam nadzieję, że Ukraina się obroni i wtedy będzie potrzebowała wielkiego planu inwestycyjnego, planu odbudowy. Dlatego w Brukseli zaproponowałem Pakt Solidarności Unii z Ukrainą. Każde słowo wsparcia podtrzymuje dzielny naród ukraiński na duchu. I pamiętajmy, oni tam w swoich okopach, na swoich szańcach walczą także o naszą suwerenność. Ale kiedy huk armat ucichnie i miejmy nadzieję Ukraina obroni swoją niepodległość, potrzebne będą gigantyczne środki na to, by Ukrainę odbudować. Możliwie najszybsza ścieżka wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to podstawa, ale do tego musimy dołożyć gigantyczne środki finansowe na odbudowę Ukrainy. Putin i obecna ekipa Kremla mogą nawet nie osiągnąć swoich celów wojskowych, ale jeśli byśmy potem pozostawili Ukraińców samym sobie, to faktycznie Rosja będzie zwycięzcą. A pomnikami zwycięstwa Putina będą ruiny szkół, szpitali czy bloków mieszkalnych w niemal każdym ukraińskim mieście. I właśnie tu musimy go pokonać. Dlatego Polska zaproponowała, by Unia Europejska przeznaczyła co najmniej 100 miliardów euro dotacji na odbudowę Ukrainy i muszą to być środki pochodzące spoza dzisiejszego budżetu Unii Europejskiej. Unia musi stać się również gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla Ukrainy i wspomóc naszych sąsiadów w dywersyfikacji źródeł energii. Musimy uniezależnić od Rosji nie tylko samą wspólnotę, ale także Ukrainę. Po spotkaniach z ukraińskimi uchodźcami wiem jedno. Oni naprawdę pokładają w Polsce i przede wszystkim w Polsce, ale także w całej Europie, ogromne nadzieje. I my tych nadziei nie możemy zawieść. I nie zawiedziemy. I dlatego, szanowni państwo, chciałbym, aby w tym podcaście mocno wybrzmiało coś jeszcze. Moja ogromna wdzięczność, mój wielki podziw dla całego polskiego społeczeństwa. To naprawdę niezwykłe, jak wielką dobroć i solidarność okazują Polacy w tych ostatnich dniach. Liczba zbiórek rzeczowych i finansowych prowadzonych od przedszkoli po firmy na rzecz naszych sąsiadów jest imponująca. Równie wspaniała jest gościnność Polaków, którzy przed uchodźcami ukraińskimi otwierają nie tylko swoje serca, lecz także swoje domy. Naprawdę, Polska nie stałaby się centrum humanitarnym na rzecz Ukrainy, gdyby nie poświęcenie i oddolne zaangażowanie tysięcy polskich obywateli. I za to chcę podziękować. Do mediów przebiło się wiele słów podziękowań dla Polaków, także od papieża Franciszka, ale na mnie największe wrażenie zrobiły słowa Ukrainki, w których to ona sama po przekroczeniu granicy dziękowała Polakom. Wynotowałem je sobie. Tyle uwagi, tyle dobroci. Wasza ziemia, wasz rząd, prezydent, wasz naród. Dzięki Bogu, że na ziemi są tacy ludzie. Nie chcę tutaj prawić nikomu tanich pochlebstw. To po prostu najlepszy dowód tego, jak wielką wartość ma osobiste działanie każdego Polaka, każdej polskiej rodziny. Ukraińcy to widzą i bardzo to doceniają. I wierzę, że będzie to procentowało przez wiele lat w przyszłości. Oczywiście fala solidarności w polskim społeczeństwie to jedno, ale nasza pomoc nie może być tylko doraźna, to musi być pomoc na poziomie systemowym. Od tego właśnie są struktury państwa, od tego jest rząd, samorząd, służby i cała administracja. I dlatego już w najbliższym tygodniu do Sejmu trafi ustawa, która będzie regulowała wiele tematów związanych z pomocą humanitarną. I dlatego również otrzymamy środki z Unii Europejskiej, aby to także Unia ponosiła część ciężarów związanych z pomocą humanitarną. Wiele miejsc pracuje w trybie 24-godzinnym i oprócz organizowania konwojów humanitarnych i uproszczenia procedur imigracyjnych oraz tych związanych z zatrudnieniem, szczególną opieką otaczamy najmłodszych obywateli Ukrainy. Właśnie dlatego między innymi przygotowujemy na przykład w Stalowej Woli specjalny punkt recepcyjny dla dzieci ewakuowanych z domów dziecka. Powrót do normalności nie będzie łatwy tak długo, jak długo będzie trwał konflikt, ale podejmujemy działania na każdym poziomie. Od znalezienia mieszkania przez wsparcie finansowe, psychologiczne, pomoc pedagogiczną i wiele, wiele innych obszarów. Czeka nas zatem, szanowni państwo, ogrom pracy, ale to praca, której celem jest ocalenie innych od wojny, od cierpienia. Praca, która polega na ratowaniu ludzi od traumy. To są wielkie rzeczy. One przypominają, że naprawdę ludzi dobrej woli jest więcej. To wy, moi drodzy, jesteście ludźmi dobrej woli. I za to z serca dziękuję. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.